Jak spać, żeby się wyspać?
Jak spać 5 godzin i wyspać się?
Dziś o nocnych markach, czyli sowach i porannych ptaszkach z skowronkach, o tym i o kilku innych ciekawostkach opowie mi specjalistka od snu Magdalena Komsta, psycholożka. Koszmar współczesnego człowieka. Sen. Ile czasu na nim tracimy? Ile książek moglibyśmy przeczytać? Ile filmów i seriali obejrzeć? Ile rozmów odbyć? Ale nie! Musimy poświęcić na sen aż 1/3 naszego życia.
To, ile potrzebujemy spać, jest zależne od tego, jakie mamy geny. Dlatego, że zapotrzebowanie na sen nie jest uwarunkowane genetycznie, nie jest wyuczane i niespecjalnie możemy je zmienić.
Ile godzin snu potrzebujemy, żeby być wyspanym?
Przeciętnie jest to między 7 a 9 godzin. Są osoby, które faktycznie mają bardzo niskie zapotrzebowanie na sen. Zakłada się, że wszyscy potrzebujemy minimum 4 pełnych cykli snu do tego, żeby się zregenerować. Przeciętnie cykl snu trwa około 90 minut. Wynika więc z tego, że zwykle to jest minimum 6 godzin, żeby w miarę dobrze funkcjonować kolejnego dnia.
Czasami, gdy śpię 6 godzin, czuję się bardziej wyspana niż gdy śpię 9 godzin. I teraz już wiem, że może to być właśnie związane z tym, w której fazie snu budzę się. Czy jest to faza REM, czy jest to faza NREM.
To, na czym możemy się skupić, to poprawa jakości naszego snu. Możemy się też skupić na tym, żeby spać w odpowiednich dla siebie porach, czyli zgodnie ze swoim chronotypem. Chronotyp to jest znów uwarunkowane genetycznie preferencje aktywności w określonych godzinach. Ludzie dzielą się na skowronki i sowy, czyli na ranne ptaszki i nocne marki. Oczywiście większość osób jest gdzieś po środku. Zakłada się, że około 30% osób to są ranne ptaszki, około 30% to są nocne marki, a pozostałe 40% jest gdzieś pomiędzy.
Czy da się zmienić swój chronotyp?
Nie da się zmienić z bycia nocnym markiem na bycie rannym ptaszkiem, dlatego że to, jaki mamy chronotyp, jest uwarunkowane przede wszystkim genetycznie. Jesteśmy w stanie, według naukowców, przesunąć swoją porę wstawania i porę kładzenia się spać bez szkody dla swojego zdrowia maksymalnie o godzinę do 2. Czyli jesteśmy w stanie z osoby, która chodzi spać o godzinie 24, zrobić pewnie osobę, która będzie chodziła spać o 22:30 i w związku z tym również wstawała te 1,5 godziny wcześniej niż zwykle, ale nie zrobimy z osoby, która wchodzi spać o 2 i wstaje o 10 i wtedy funkcjonuje i żyje najlepiej, osoby, która będzie się kładła spać o 22 i o 8 maszerowała do pracy albo do szkoły.
Czy zauważyłaś, że nasze społeczeństwo promuje poranne ptaszki? Zawsze słyszymy: wstawaj rano, będziesz miał mnóstwo energii do życia.
Większość z nas miała przez cały okres nauki w szkole trening do bycia rannym ptaszkiem, dlatego że nasze społeczeństwo promuje osoby, które mają chronotyp poranny, czyli właśnie skowronki.
Jak się czujesz, gdy wszyscy próbują Ci wmówić, że najważniejsze, żebyś wstawał rano, wtedy będziesz miał głowę pełną pomysłu, gdy Ty tymczasem do godziny 10 nie jesteś w stanie się wybudzić?
Jeśli jesteś osobą, która jest typowym nocnym markiem i ma zdecydowanie chronotyp wieczorny, to bardzo dobrze wiesz o tym, że przez kilkanaście lat treningu wstawania o 5 czy o 6, żeby zdążyć na 7 czy 8 do szkoły, nie zdołano wytrenować się do tego, żebyś polubił albo zaakceptował ranne wstawanie i wczesne chodzenie spać. I jak tylko miałeś wolny czas, wakacje, ferie, święta, to bardzo szybko przestawiałeś się ponownie na swój naturalny tryb chodzenia spać i wstawania zgodnie ze swoim wyposażeniem genetycznym.
Moje nastoletnie córki bardzo ubolewają nad tym, że muszą wstawać o 6 rano i twierdzą, że położenie się spać po 22 jest dla nich istną udręką.
Jednym z pierwszych objawów dojrzewania jest przesunięcie się chronotypu właśnie w stronę chronotypu wieczornego. Badania pokazują, że nastolatkowie nie są w stanie położyć się wcześniej niż o godzinie 23, dlatego że wydzielanie melatoniny, która umożliwia zasypianie, zaczyna się u nich po prostu dużo później niż u młodszych dzieci. W związku z tym konieczność chodzenia do szkoły na godzinę 7 lub 8 jest zabójcza i barbarzyńska, jeśli chodzi o nastolatki, nie sprzyja produktywności. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono serię eksperymentów. Niektóre stanowe szkoły postanowiły, że zajęcia będą się rozpoczynały najwcześniej o godzinie 9:30 i okazało się, że tylko ta jedna zmiana spowodowała wzrost średniej punktacji na egzaminach końcowych o kilkanaście punktów.
Przez tysiące lat ludzie wcale nie spali po 8 godzin. To znaczy spali, ale w dwóch fazach.
Idea spania w jednym 8-godzinnym bloku jest ideą współczesną. Tak naprawdę do czasów rewolucji przemysłowej, czyli nawet mówi się o połowie XIX wieku, ludzie nie spali jednym ciągiem po 8 godzin. Ta sytuacja dla nas uważana za oczywistą wynika z tego, że upowszechniła się elektryczność i można było wieczorem spędzać czas na różnych przyjemnych aktywnościach i na rozrywkach. Nie trzeba było chodzić spać z przysłowiowymi kurami. Natomiast do połowy XIX wieku spano w dwóch nomen omen turach. A mianowicie, ponieważ nie było powszechnie dostępnej elektryczności, a świece, nafta były dosyć drogie, chodzono spać wtedy, kiedy robiło się ciemno. Przysypiano 5-6 godzin, potem budzono się na 1-2 godziny, a potem zasypiano na drugą część nocy i wstawano wtedy, kiedy zaczynał się dzień, kiedy słońce wschodziło. Tego zwyczaju zaprzestano wtedy, kiedy upowszechniła się elektryczność, ale eksperyment z lat 90. XX wieku pokazuje, że każdy z nas wróciłby do tego sposobu spania, gdyby znowu elektryczność przestała istnieć.
Co powinniśmy robić, aby jakość snu była najlepsza?
Warto przede wszystkim przygotować naszą sypialnię do tego, żeby stała się krainą wypoczynku. Przede wszystkim łóżko powinno służyć wyłącznie do snu, ewentualnie do seksu. Nie powinniśmy w łóżku ani pracować, ani się kłócić, ani czytać. Chodzi o to, żeby łóżko kojarzyło nam się wyłącznie ze snem i z wypoczynkiem, żebyśmy kładąc się do łóżka dosyć szybko mogli w nim zasnąć, a nie przeżywali jakieś przykre sytuacje, niedokończone zadania zawodowe itd. Do łóżka kładziemy się wtedy, kiedy jesteśmy senni, ale najlepiej o stałych porach. Warto wstawać i kłaść się o tych samych porach od poniedziałku do niedzieli. Dlatego, że bardzo często odsypianie w sobotę i w niedzielę, długie przesiadywanie przed ekranami, niestety będzie zaburzało i utrudniało wstawanie w kolejne dni. Im więcej korzystamy ze światła słonecznego rano i w ciągu dnia, tym łatwiejsze zasypianie i lepsza jakość snu. Chodzi o to, że światło słoneczne umożliwia produkcję takiego hormonu, który nazywa się serotonina. A ta serotonina wieczorem przekształca się w melatoninę, która ułatwia nam zasypianie. Kolejna rzecz to rezygnacja z silnego światła oraz z ekranów elektronicznych na minimum godzinę przed zaśnięciem. I tu nie chodzi o treść tego, co oglądamy lub czytamy, ale o to, że ekrany elektroniczne emitują tak zwane niebieskie światło. Jest to światło, które zaburza produkcję hormonu snu i utrudnia w związku z tym zasypianie.
Ciemność, widzę ciemność. Czyli czy spać po ciemku, czy wpuszczać trochę światła?
Nasza sypialnia powinna być absolutnie zaciemniona. Nie powinniśmy spać przy jakimkolwiek świetle, a okna w sypialni powinny być szczelnie zasłonięte. Jeśli musimy wstawać rano, to albo zostawiamy bardzo, bardzo małą przestrzeń niezasłoniętą na samym dole okna, albo kupujemy specjalną lampkę, która zaczyna na godzinę przed obudzeniem się emitować światło, podobne trochę do światła wschodzącego słońca, tak żeby nasz mózg otrzymał informację, że niedługo zaczyna dzień i pora kończyć cykl snu i się po prostu wybudzić.
Jaka jest najlepsza temperatura w sypialni?
Temperatura w sypialni nie powinna przekraczać 20 stopni Celsjusza. Warto też zwrócić uwagę na to, czy jest odpowiednia wilgotność powietrza. Dobrze, żeby zawierała się w przedziale między 40 a 60%.
Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda u Was. Czy rady, które dała Magda, przydadzą Wam się? Życzę Wam, żebyście poprawili jakość snu i żebyście wcielili w życie te rady. Bardzo zachęcam Was do tego, żebyście zajrzeli na stronę Magdy wymagająca.pl, zwłaszcza jeżeli jesteście rodzicami dzieci od 0 do 3 lat, albo jeżeli macie w otoczeniu kogoś, podeślijcie adres Magdy. Piszcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.